Najsłynniejszy przekręt w historii pochodzi od człowieka, u którego w słowniku nie figurowało nigdy słowo wystarczy. Charles Ponzi pochodził z bogatej rodziny, która na drodze różnych nieprzewidzianych wydarzeń straciła wszystko. Dwie rzeczy zaprzątały mu głowę najbardziej. Uwielbiał pieniądze i jeszcze bardziej uwielbiał je wydawać. Dwie rzeczy za to wywoływały u niego frustrację. Nie potrafił dużo zarabiać, a oszczędzanie było mu równie obce jak druga strona księżyca. Co prawda dostał się na studia, ale nie sprawiały mu tyle frajdy, co ciągłe i namiętne przebywanie w restauracjach czy kawiarniach z bogatymi kolegami. W efekcie po 4-letniej przygodzie ze studiami wylądował na przysłowiowej ulicy bez dyplomu, bez pieniędzy, bez perspektyw. Jest w kropce, ale panujący na początku XX wieku trend daje mu nadzieję. Jest rok 1903 i Ponzi, tak jak wielu innych Europejczyków, płynie za ocean, bo Stany Zjednoczone Ameryki Północnej dadzą mu szansę na sukces, której tak bardzo potrzebuje. Kiedy wsiada na prom, ma ze sobą kilkaset dolarów. Kiedy dociera do Bostonu, ma przy sobie jedynie 2,5 dolara. Wszystko stracił po drodze, grając w karty. Najwyraźniej, nie znając polskiego powiedzenia, że kto gra w karty, ten ma łeb obdarty. Wiele rzeczy można powiedzieć na temat Ponziego, ale nie można mu było odmówić jednego. Był bardzo inteligentny, błyskawicznie bowiem nauczył się języka angielskiego. Początki jego w USA były obiecujące. Rozpoczął od prac dorywczych, to myjąc w restauracji naczynia, czy pracując dorywczo jako kelner. Jednak jego zdolności językowe nie zdławiły w nim nieodpartej chęci rozrabiania. Mimo że szybko się uczył danego zawodu, to tracił posadę w mgnieniu oka, bo pracodawcy wyrzucali za drobne kradzieże czy bezczelne oszukiwanie klientów. Do tego stopnia kręcił i mataczył, że już wkrótce młodego Włocha poznało całe wschodnie wybrzeże. Nie mając specjalnie innego wyjścia, musiał zmienić miejsce zamieszkania, stąd postanowił skierować swoje kroki do Kanady. W Montrealu podjął się pracy w banku obsługującym włoskich imigrantów. Jako asystent kasjera radził sobie genialnie. Tylko niestety okazało się, że właściciel banku robił przekręty i zmył się z pieniędzmi klientów do Meksyku. Bez pracodawcy i przede wszystkim bez grosza przy duszy, Ponzi nie widział innego wyjścia, jak sfałszowanie czeku jednego z byłych klientów, a za to trafia na 3 lata do więzienia. W 1911 roku trafia ponownie do USA, gdzie pomagał przy przemycaniu nielegalnych włoskich imigrantów, co daje mu w efekcie 2 lata w Atlancie. Po 2 odsiadkach trafia do Bostonu w ramiona ukochanej kobiety. Żeni się w 1918 roku z mocnym postanowieniem poprawy. Perspektywa zostania głową rodziny sprawia, że Ponzi pragnął zejść na drogę poprawy. Świeżo upieczony, praworządny obywatel próbował swoich sił w handlu. Starał się na polu marketingu. Zabrał się za tłumaczenie tekstów, czy wreszcie imał się pielęgniarstwa, ale napotykał ciągłe przeszkody, które uniemożliwiały mu awans czy nawet kontynuację pracy na danym stanowisku. Wszystko się zmienia w 1919 roku, kiedy Charles Ponzi zabiera się za marketing listowny. W 1919 roku popularnością cieszyły się firmy ze sprzedażą wysyłkową. Te wykorzystywały specjalne kupony. Otrzymując dany kupon, można było go wymienić na znaczek pocztowy. Niby nic wielkiego, a jednak międzynarodowy kupon można było wymienić na znaczek pocztowy. Znaczek pocztowy na list zwykły zagraniczny w dowolnym kraju Światowego Związku Pocztowego. W praktyce oznaczało to, że można było taki znaczek otrzymać w niemalże dowolnym miejscu na kuli ziemskiej. I tak się złożyło, że Charles Ponzi dopatrzył się pewnej luki. Po Wielkiej Wojnie, zakończonej raptem rok wcześniej, ceny znaczków były niejednolite globalnie. A to oznaczało, że w Stanach Zjednoczonych, czyli w tych, w których przebywał Ponzi, można było całkiem porządnie zarobić. Charlesowi wpadła myśl do głowy, co by się stało, gdyby zacząć hurtowo sprowadzać z Europy kupony. Postanowił to sprawdzić. I okazało się, że sprzedając je w Ameryce, zysk wynosił do 40%. Co najlepsze, sprowadzanie tych specjalnych kuponów pocztowych z Europy i ich dystrybucja na terenie USA nie było wcale nielegalne. Cały proces był legalny. Ponziemu jedynie do szczęścia brakowało kapitału, żeby cały biznes rozkręcić. Jak na praworządnego obywatela przystało, wybrał się do banku, gdzie pomysł jego wyśmiano i kazano mu się wynosić. Nie pozostało mu nic innego, jak szukanie inwestorów na własną rękę. Inteligentny, elokwentny i czarujący Ponzi umiejętnie zjednywał sobie ludzi. Tu trzeba przyznać, że Ponzi był utalentowanym rozmówcą, ponieważ nie był nachalny, nie narzucał się, nie wymuszał. Potrafił pozyskać sporą ilość kapitału poprzez umiejętne rozmawianie z ludźmi. O tej wyjątkowej okazji finansowej wspominał jakby przypadkiem, niezobowiązująco czy wręcz mimochodem. Dzięki temu potencjalni inwestorzy bardziej byli skłonni mu uwierzyć. Mało tego, był tak skuteczny, że wręcz inwestorzy nalegali i to oni dość nachalnie, niemalże wymuszali na nim, by przyjmował od nich pieniądze. Takim sposobem udało mu się uzyskać środki finansowe, które stanowiły paliwo do najsłynniejszego przekrętu nad przekrętami w historii finansów. Włoski imigrant rozkręcił interes do tego stopnia, że na początku 1920 roku założył już przedsiębiorstwo Securities Exchange Company. W tym momencie zaczął obiecywać złote góry. Dosłownie, bo proponował zyski na poziomie 50% już po 45 dniach. A jeśli ktoś wykazywał się cierpliwością, to proponował 100% zysków już po 3 miesiącach. Nie ma się czemu dziwić. Obietnica otrzymania złotych gór przyciągnęła tysiące chętnych, a na koncie pojawiać się zaczęły miliony dolarów. W szczytowym momencie w ciągu jednej doby zarabiał 250 tysięcy dolarów. A jest rok 1920. Dolar z 1920 roku wart jest dzisiejszych 14 dolarów, czyli w przeliczeniu zarabiał 3,5 miliona dolarów dziennie, 14 milionów złotych dziennie, 420 milionów złotych miesięcznie. Nie dziwi, że zaraz za zakrętem pojawiły się niebotyczne luksusy. Posiadłość z podgrzewanym basenem, limuzyna, szofer, szyte na miary garnitury i laska ze złotą rączką do chodzenia. Trzeba powiedzieć, że miał gest. Do tego był mściwy jak diabli. Z taką ilością bogactwa mógł sobie pozwolić praktycznie na wszystko. A co zrobił w pierwszej kolejności? Kupił bank, z którego go przed laty wywalono. I to tylko i wyłącznie po to, aby wylać kierownika, który go zwolnił. Do tego dokonywał błyskawicznej ekspansji. Otwierał wszędzie kolejne oddziały, nawet na obszarze Nowej Anglii. Z początku cały przekręt był wycelowany w imigrantów z klasy robotniczej, ale wraz z rozgłosem przybyła i lepiej zarabiająca klientela. Zapanował pewnego rodzaju szał. Ludzie zastawiali swoje domy, oddawali oszczędności całego życia, a Ponziemu było wciąż mało. Do tego stopnia jego pazerność nie znała granic, że swoje środki inwestowali nawet bliscy z jego otoczenia, w tym jego osobisty szofer czy nawet szwagier. Jak to w przypadku takich historii bywa, w tym momencie mówi się, że na horyzoncie pojawiły się czarne chmury. Pod koniec lipca 1920 roku udziela wywiadów The Boston Post, gdzie Włoch przedstawił prawie cały sukces swojego interesu. W dwa dni po ukazaniu się artykułu tłum ludzi chciał u niego inwestować. W ciągu jednego dnia wpadło mu 3 miliony dolarów, czyli dzisiejsze 42 miliony, prawie 170 milionów złotych. Mogłoby się wydawać, że przy tak potężnych dochodach trudno byłoby doszukać się dziury w całym, ale wbrew pozorom wystarczyła dość prosta analiza finansowa, by wykazać, że działalność Ponziego przynosi niebotyczne straty. Co prawda kapitału napływało do niego sporo i dopóki napływały pieniądze, to było z czego płacić inwestorom. Tylko że taka sytuacja nie mogła trwać w nieskończoność. Po opublikowaniu artykułu prokuratura wszczęła śledztwo i z początku sierpnia 1920 roku pojawia się kolejny artykuł prasowy, tym razem wytykający palcami Ponziego, gdzie przytoczono kompletną niewypłacalność Włocha. W momencie, kiedy upada, aż 6 banków, sporo tracą inwestorzy. Są praktycznie zniszczeni. Za każde wpłacone $1000 otrzymują z powrotem 300. Postawiono mu 86 zarzutów o oszustwa pocztowe i wisiało nad nim widmo dożywocia. Idąc w ślad za poradą żony, przyznaje się do winy. Dostaje 5 lat, z czego odsiedział 3,5 roku. Autor największego przekrętu w historii po wyjściu z więzienia praktycznie wrócił do niego natychmiast po tym, jak oskarżono go znowu o kradzież. Po wyjściu na wolność przynosi się na Florydę, gdzie sprzedaje działki budowlane, które tak się składa, że mieściły się na bagiennym terenie. Kiedy sprawa ujrzała światło dzienne, starał się dostać do Włoch. Złapany w porcie dostaje 7 lat, a po odsiadce Amerykanie dochodzą do wniosku, że Ponzi już nie jest mile widziany. Deportują go do Włoch. W kraju rodzinnym kontynuował drogę przekrętów. W końcu jednak sięgnął po rozum do głowy i rozpoczął pracę jako agent włoskich linii lotniczych w Brazylii. Posadę stracił wraz z przystąpieniem tego kraju do II wojny światowej po stronie aliantów. Ostatnie lata życia Charles Ponzi spędził w Rio de Janeiro jako nauczyciel i tłumacz. Napisał autobiografię. Przeżył udar, który częściowo go oślepił i sparaliżował. Zmarł 18 stycznia 1949 roku w szpitalu charytatywnym. Pozostawił po sobie majątek, który jedynie pozwolił pokryć skromny pogrzeb. Dzięki bardzo za obejrzenie. Jak się podobało, kciuki do góry. A tak to subskrybujcie i piszcie w komentarzach, co dusza zapragnie. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was weźmie zapas bilonu, usypie taką małą piramidę, tym samym tworząc swoją własną, prywatną piramidę finansową. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.